Strefa historii.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Dziś zapraszam Państwa do Gdańska w pierwszych 15 latach po II wojnie światowej. Zobaczymy miasto, ale przede wszystkim jego mieszkańców. Tych, którzy byli tutaj i opuszczali to miasto, tych, którzy tutaj zostawali, ale także tych, którzy tu przybyli. Okazją do rozmowy jest książka Między migracją a integracją społeczeństwo Gdańska w latach 1945-1960. Książka, która zdobyła tytuł Pomorskiej Książki Roku 2025, a w studiu gościmy autorkę, profesor Sylwia Bykowska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie panią, witam serdecznie państwa.
Gratuluję na początek zdobycia tytułu Pomorskiej Książki Roku, ale także habilitacji, bo w zeszłym roku pani ten tytuł uzyskała. I ta książka wpisuje się w cały cykl, można powiedzieć, pani zawodowych zainteresowań.
Tak, dziękuję uprzejmie za gratulacje. Tak, to prawda. Można powiedzieć, że ta książka to takie podsumowanie wieloletnich badań nad Gdańskiem, ale także nad Pomorzem okresu powojennego, chociaż wcześniej zajmowałam się też czasami II wojny światowej. Pierwsze lata po wojnie to taki moment, który był zdeterminowany też wydarzeniami okresu okupacji, więc szereg spraw należało jeszcze pozałatwiać, podomykać, żeby przejść łagodnie z tego okresu wojny do pokoju.
Pani stawia taką tezę w tej książce, że Gdańsk nie jest miastem od nowa, czyli ta historia polskiego Gdańska nie zaczyna się w 1945 roku, chociaż wtedy ówcześni włodarze bardzo starali się przypomnieć, że to jest prastary polski Gdańsk, ale chodzi o zupełnie inną tezę, że to nie jest takie miasto, które zostało stworzone przez mieszkańców w zasadzie od nowa, od nowego korzenia.
Tak, z pewnością społeczeństwo Gdańska po wojnie nie powstawało na przysłowiowym surowym korzeniu, albowiem to, co pokazuje w książce na podstawie badań, żmudnych badań meldunkowych, które zostały przeprowadzone, to muszę podkreślić, dzięki życzliwości, uprzejmości pana prezydenta Pawła Adamowicza, który udostępnił pracownik Gdańskiej Instytutu Historii pan materiał masowy do badania właśnie pochodzenia powojennych gdańszczan. Ten materiał źródłowy to księgi meldunkowe. I już nie wchodząc w całą metodykę...
Benedyktyńska praca śledzenia, kto kiedy zamieszkał, pod jakim adresem.
Tak jest. Spuentuję może tym, że taka generalna refleksja, którą wyprowadzam w tej książce, to, że społeczeństwo powojennego Gdańska w ponad 40% to byli ludzie stąd. Stąd to mam na myśli mieszkańców byłego Wolnego Miasta Gdańska oraz szerzej województwa gdańskiego powstałego 30 marca 1945 roku. Głównie chodzi tutaj o Kaszubów migrujących po wojnie do Gdańska, ale nie tylko, bo również Powiślaków i Kociewiaków. Więc w sumie dało to 42%. To jest naprawdę spory wskaźnik. Pozostałe 50 to oczywiście ludność napływowa, ale no, te proporcje pozwalają wysnuć wniosek, że społeczeństwo, ogólnie rzecz biorąc, powojenne społeczeństwo Gdańska składało się z tutejszych i napływowych.
Ludzi, którzy znali Gdańsk, ten jeszcze wojenny, ale także przedwojenny. Więc można powiedzieć, że odbudowując to miasto, poniekąd odwoływali się też do swojej pamięci.
Tak. Tak, to jest naprawdę niezwykle zajmująca sprawa. W tej chwili przywołuję w głowie wspomnienia pierwszego dyrektora biblioteki, najpierw miejskiej od 1955 roku, panowskiej, oczywiście mam na myśli Mariana Pelczara, który napisał kilka wspomnień dotyczących właśnie odbudowy tej biblioteki i w którymś miejscu pisze o kontynuacji, o takim poczuciu, że ci, którzy ratowali zbiory Biblioteki Gdańskiej, oczywiście podkreślano głównie tę część zbiorów, które zaświadczały o polskości Gdańska, tutaj najczęściej w przypadku Gdańska odwoływano się akurat do historii I Rzeczpospolitej. I Marian Pelczar z imienia i nazwiska wymienia gdańszczan przedwojennych, którzy uczestniczyli w tym procesie, którzy niejako, nie cytuję tutaj oczywiście dokładnie, ale którzy mieli gdańskość we krwi i to, co robili po wojnie, to była tylko kontynuacja ich patriotycznego obowiązku. I szereg mamy tego rodzaju wspomnień. Gdy weźmiemy pod uwagę powojenną ideologię ziem odzyskanych, gdy weźmiemy pod uwagę takie wielkomiejskie ośrodki poniemieckie jak Szczecin czy Wrocław i spojrzymy na Gdańsk, to w rzeczywistości mamy do czynienia w 1945 roku w przypadku Gdańska z odzyskaniem. To miasto w swojej historii przynależało do I Rzeczpospolitej przez ponad 300 lat. Natomiast w przypadku Szczecina i Wrocławia trzeba było się faktycznie mocno postarać, żeby te polskie korzenie, odwołując się do Piastów w przypadku Wrocławia, czy do Książąt Pomorskich w przypadku Szczecina, mocno postarać, żeby wykreować ten mit. W przypadku Gdańska niczego nie trzeba było tutaj kreować. W takiej świadomości zbiorowej Polaków Gdańsk był miastem, które przynależało do Polski bez żadnych uwarunkowań dodatkowych, spełniania jakichś dodatkowych warunków. Natomiast biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową okresu II wojny światowej, to w zasadzie Szczecin i Wrocław pojawiły się na stole, że tak powiem,
negocjacyjnym
w 1944 roku. Do tej pory nikt nie naciskał i nie nalegał, aby te miasta weszły w skład państwa polskiego, bo też nikt nie brał pod uwagę, że zostaną Polsce odebrane wschodnie województwa II Rzeczypospolitej.
Skoro się pojawiły te wschodnie województwa, to muszę ten temat pociągnąć, bo rzeczywiście jest taki mit, który pani obala, że mieszkańcy, którzy stworzyli ten Gdańsk od nowa po 1945 roku, chociaż już też wiemy, że nie od nowa, to głównie mieszkańcy Wilna i okolic. No, pani w statystykach mówi, że no niestety to nie jest prawda, to jest mit.
Znaczy, trzeba na pewno zaznaczyć, że obecność Wilnian, a zwłaszcza inteligencji wileńskiej, mam tutaj na myśli kadry profesorskie, które tworzyły Akademię Lekarską, późniejszą medyczną, czy Politechnikę Gdańską, no położyły tutaj ogromne zasługi, jeśli idzie o naukę polską. Także spora część kadr urzędniczych. Zresztą nie tylko przybysze z Wileńszczyzny, ale z moich badań wynika, że także spora część Lwowian przybyła tutaj na Pomorze i konkretnie do Gdańska, więc te moje badania nie obalają na pewno tego mitu, że tak powiem, pod względem jakościowym, ale faktycznie pod względem statystycznym trzeba uznać, że Wilnianie byli jedną z grup, czy też gdy weźmiemy pod uwagę kryterium pochodzenia województwo, to byli jedną z kilku takich czołowych województw, które można wymienić jako te, z których przybyła powojenna część napływowa gdańszczan. Cofając się do tego, o czym na początku pani wspomniała i do gdańszczan, którzy w sporej mierze tworzyli powojenne społeczeństwo, to jak weźmiemy tam, nie pamiętam strony w tej chwili, ale tam jest taka główna tabela, w której wyliczam meldunki, pokazuje wskaźniki, biorąc pod uwagę województwa zarówno te przedwojenne, jak i powojenne, to na pierwszym miejscu, z jednej strony rzecz taka oczywista, no bo z województwa gdańskiego do Gdańska migranci mieli najbliżej, ale nikt dotąd tego nie pokazał i nie podkreślił. 20% społeczeństwa, gdy weźmiemy pod uwagę kryterium województwa, pochodziło po wojnie z województwa gdańskiego. Na drugim miejscu warszawskie, jeśli się nie mylę, to 15% i właśnie wileńskie, przedwojenne oczywiście, 10%.
Skąd z Polski przyjeżdżali do Gdańska? Bo to też jest ciekawa sytuacja, że Gdańsk tworzyli także Polacy, którzy tutaj upatrywali jakiegoś swego przyszłego losu.
Zacznę od tego, że Gdańsk na powojennej mapie migracji był miastem, do którego Polacy z Polski centralnej przyjeżdżali najchętniej. Właściwie już jesienią 1945 roku pierwszy powojenny prezydent miasta, Franciszek Kotus-Jankowski, staje w sytuacji, w której nie ma gdzie przyjąć kolejnych fal migrantów. Oczywiście tutaj szereg czynników się na to składa, bo przed władzami była jeszcze faza wysiedlenia Niemców i to miejsce sukcesywnie się zwalniało, ale jednak takie symptomatyczne jest to, że o ile Franciszek Kotus-Jankowski już jesienią apeluje do władz centralnych, żeby powstrzymać ten szaleńczy napływ migracji do Gdańska, to jego odpowiednik wrocławski, tamtejszy prezydent, rozkłada ręce, bo nie ma chętnych do przyjazdu do Wrocławia z Polski Środkowej po to, żeby na stałe z tym miastem się związać. Owszem, ludzie do Wrocławia przyjeżdżają, ale często pod hasłem szabruj kto może. Natomiast bardzo duże wysiłki tamtejsze władze lokalne, zresztą także centralne, musiały położyć w kierunku przekonania, że to miasto, podobnie jak Szczecin, pozostanie jednak w granicach państwa polskiego, bo do momentu, myślę, że nawet do połowy 1946 roku, kiedy wreszcie zaprowadzono podział administracyjny na ziemiach odzyskanych, dla większości Polaków panował tam jakaś alternatywna, mglista rzeczywistość i nie wiedziano do końca, czy te granice będą takie, jak to zostało powiedziane w protokole poczdamskim, czy też nie. I oczywiście, gdy idzie o Gdańsk, no to mamy tam całą mozaikę, cały przekrój. Głównie to jest Warszawa, w sporej mierze to są tereny południowo-wschodnie, województwa lubelskie, rzeszowskie, to jest też łódzkie, z bliższych terenów przedwojenne i powojenne województwo pomorskie, w sporej mierze zaznacza się w statystykach. To jest taki odruch naturalny, w zasadzie uwarunkowany i regionalnie, i historycznie, że ci, którzy mieli blisko do Gdańska i wreszcie ziściła się ta profetyczna wizja poety
Adama Mickiewicza,
Gdańsk niegdyś nasz, znowu będzie nasz, ziściła się. Tak jak mówiłam, dla ludzi to była rzecz naturalna, że Gdańsk jest polski. Gdy spojrzymy na ten okres wstecz i pomyślimy sobie o ówczesnym Szczecinie czy Breslau, to większość Polaków nie miała pojęcia o tych miastach. I te w istocie po 1945 roku były miastami od nowa. Natomiast w przypadku Gdańska no, sytuacja rysowała się odmiennie.
Zaznacza pani społeczność, która musiała opuścić Gdańsk. Tak. Niemcy, nawet którzy pozostali, to mówili do końca tutaj w języku niemieckim, ale gro osób wyjechało. Jak duży był to odsetek z pani badań, jak to wynika?
I ponownie ta specyfika gdańska polegała na tym, że w zasadzie większość gdańszczan przedwojennych, którzy chcieli wyjechać, zrobiła to do końca 1945 roku. Te 25 tysięcy, które wyjechało w tak zwanych tych poczdamskich transportach, no to już była, można powiedzieć, piąta część. Można zaryzykować tezę, że znajdowały się w niej osoby czy rodziny, które być może w jakiś sposób jeszcze próbowały zorientować się, czy może uda się zostać w Gdańsku, czy może jednak sytuacja wróci do stanu sprzed 1939 roku.
Będą gdańszczanami, a Niemcami.
Tak, i że status wolnego miasta zostanie przywrócony. Ludzie naprawdę w to wierzyli, zresztą nie tylko ci, którym bliższa była kultura niemiecka, ale także ci, którym bliżej było do polskości. Tutaj jest sytuacja tyleż ciekawa, co skomplikowana, bo tych wszystkich, którzy po wojnie zostali w Gdańsku, a dla których Gdańsk był miejscem czy urodzenia, czy działalności zawodowej, czy edukacyjnej przed wojną, ich wszystkich łączyło właśnie zamieszkiwanie na terenie wolnego miasta Gdańska przed wojną. Większość z nich miała gdańskie obywatelstwo, ale wiadomo, że wielu Polaków, obywateli polskich, przebywało w Gdańsku z powodu pracy. Gdy wymieniam województwa, to oczywiście piszę o powojennym województwie gdańskim, ale jeżeli spojrzymy na tych, którzy zostali w Gdańsku jako w swoim rodzinnym mieście, no to trzeba na nich spojrzeć jako tych z wolnego miasta Gdańska. W moich badaniach meldunkowych okazało się, że gdy weźmiemy pod uwagę tak zwane regionalne grupy etniczne, czy tak jak opisuję je w książce, typy regionalne, a wyróżniam ich cztery, rodzimi gdańszczanie, następnie rodzimi przybysze z powiatów województwa gdańskiego, ludność napływowa z Polski centralnej oraz ci właśnie przybysze z tak zwanych polskich kresów wschodnich. To ci pierwsi, a więc rodzimi gdańszczanie, w latach 45-48 stanowili aż 30% populacji Gdańska. Dużo. To było dużo i przyznaję, że sama byłam zaskoczona tym wynikiem, dlatego parokrotnie poddawałam weryfikacji te dane liczbowe. Tutaj nawiasem mówiąc, akurat taką okolicznością sprzyjającą był okres pandemii, który pozwolił te wszystkie szacunki bardzo dokładnie wyliczyć i obliczyć. Oczywiście zastanawiałam się, kto to był ci gdańszczanie, bo wiadomo, że taka liczba Polonii Gdańskiej nie,
to za dużo.
To za dużo. Aczkolwiek też oni składali się na tę grupę przedwojennych gdańszczan. Mamy tutaj do czynienia z takim obrazem, że gdyby wziąć może taką skalę tożsamości, to ułożyłabym ją w ten sposób, że jest to grupa ludności od tych, którym bliżej było do kultury niemieckiej, przez taką grupę, która naprawdę utożsamiała się z Gdańskiem, jako tą ojczyzną i ideologiczną, i lokalną, czyli prywatną, po osoby o polskich korzeniach, no i wreszcie oczywiście działaczy polonijnych. I oni wszyscy tworzyli tą grupę, która przed wojną zamieszkiwała wolne miasto Gdańsk. I ich losy były różne. No, niestety nie da się tego jakoś ująć właśnie statystycznie. Natomiast śmiało możemy tutaj wyróżnić kilka takich sytuacji, którym zostali oni poddani później. Część z nich uległa polonizacji i stała się obywatelami Polski Ludowej. Ich dzieci, wnukowie po prostu są zapewne dzisiaj obywatelami Gdańska lub też gdzieś wyemigrowali. Byli wspomniani gdańszczanie. Rozmawiałam z kilkoma potomkami takich rodzin, dla których tym takim odniesieniem poczucia zbiorowej tożsamości był faktycznie Gdańsk. Takim śladem w dokumentacji archiwalnej mogą być wpisy w rubrykach Narodowość Gdańska. Oczywiście możemy się zastanawiać, co stało za taką decyzją, aby wpisywać w okresie po 45 roku jakąś taką chęć podkreślenia i dumy ze swojej gdańskości. Czy może fakt, że skoro nie mogę wpisać, że czuję się Niemcem, no to wpiszę, że chociaż jestem gdańszczaninem. Niezależnie od tego, ci ludzie pozostali po wojnie w Gdańsku i spora grupa, również tych, którzy poczuwali się do niemieckości, przebywała w Gdańsku. O tym świadczą głównie tak zwane ego dokumenty, czyli wspomnienia, relacje. Bardzo często do dzisiaj wiele osób, także literatów, wspomina o istnieniu takiej figury, nazwijmy ją babcia Fischer, która gdzieś tam na strychu mieszkała taka starsza pani. Bardzo częsty motyw. Zostawiliśmy ją, mieszkała z nami, nie miała już rodziny, mówiła do końca życia tylko po niemiecku i tak oto sobie w Gdańsku przetrwała. Więc oczywiście ta tożsamość była mocno rozproszona i te losy mocno zróżnicowane, ale nie można udawać, że tej grupy w powojennym Gdańsku nie było, bo ona była. Oczywiście nie mogła zaznaczyć w sferze publicznej swojej obecności. Nie kultywowała swoich tradycji, wartości, kultury, ale czyniła to w takiej sferze prywatnej, można powiedzieć. Wielokrotnie spotykałam się z opowieściami wówczas młodych ludzi, uczniów, którzy wspominali, że odwiedzając na przykład w partiach Dolnego Wrzeszcza swoich kolegów czy koleżanki szkolne, słyszeli, że w domach mówiło się po niemiecku. To istniało, ta sytuacja miała miejsce i ona oczywiście ulegała jakiemuś takiemu wyhamowaniu z czasem. Takim momentem przełomowym było uchylenie granic po wydarzeniach października 1956 roku i akcja łączenia rodzin. Z jednej strony ludność rodzima wyjeżdżała z Polski do Niemiec, do jednego z państw niemieckich, głównie do Niemiec zachodnich, pewna niewielka część też do wschodnich, a jednocześnie z ZSRR i z ziem zabranych przyjeżdżali Polacy w ramach tak zwanej drugiej repatriacji. To w książce stawiam jako taki moment dokończenia masowych migracji wywołanych II wojną światową. I teraz wracając właśnie do gdańszczan, kolejna statystyczne wydarzenie, że tak powiem, które mnie zaskoczyło, to kilkanaście tysięcy gdańszczan, którzy w ramach akcji łączenia rodzin wyjeżdża z Gdańska. Nie spodziewałam się takiej liczby, natomiast biorąc pod uwagę ponownie, bo starałam się zawsze ukazać, jaką część ta grupa w odpowiednim momencie powojennych dziejów stanowiła w Gdańsku. I okazuje się, że było to od 30 do 35% przedwojennych gdańszczan, którzy wyjechali. Ale co ciekawe, największe zdziwienie wśród referentów i urzędników Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, prawda, ówczesny Urząd Miejski tak się zwał, był fakt, że wyjeżdżały też rodziny polskie. I dla mnie było to naprawdę zaskakujące. Musiałam się z tym zderzyć i spróbować to w jakiś sposób zinterpretować, zwłaszcza gdy czytam sprawozdanie napisane przez wiceprzewodniczącego akurat Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Kazimierza Okonieskiego, który twierdzi, że w 1958 roku to było, że od 70 do 80% wyjeżdżających to są rodziny polskie, dla których porównanie Gdańska, ich warunków ekonomicznych w okresie przedwojennym z tym, z czym przyszło im się zderzyć po wojnie, czyli z tą szarą rzeczywistością, gospodarką niedoborów i nędzy materialnej lat 50., a także takich zjawisk jak właśnie antagonizmy międzygrupowe, które mocno wybrzmiewały przez cały ten okres, który badam. Wielu z nich decyduje się głównie ze względów ekonomicznych, ale także z względów tak społecznych i relacji nastawienia ludności napływowej do nich, mimo przynależności przed wojną do Związku Polaków, czy też Gminy Polskiej w Gdańsku, w Wolnym Mieście, mimo zasług dla utrzymania polskości w Gdańsku i na Pomorzu Gdańskim, mimo utraty swoich najbliższych w latach wojny, zwłaszcza w pierwszych tygodniach wybuchu wojny, która, jak wiadomo, rozpoczęła się właśnie w tym mieście. Mimo rozmaitych dramatów Piaśnicy, Sztutowu i poniesionych tam ofiar, ci ludzie wybierają kierunek za Odrę. To jest niezwykle przejmujące też.
Na pewno wpływ na takie wyjazdy mogły mieć warunki, które były wtedy w Gdańsku. Dzięki pani książce dowiedziałam się, że niektórzy gdańszczanie, którzy zajmowali swoje mieszkania jeszcze w okresie Wolnego Miasta Gdańska, musieli je utracić w momencie, kiedy w 45, 46, 7 napływały tutaj nowe osoby i ci Polacy, którzy walczyli o tą polskość, byli traktowani po prostu jak Niemcy, którzy, jak wiadomo, pisano z małych liter, ponieważ no, tak bardzo próbowano odegrać sobie w sposób taki symboliczny to, co wydarzyło się w czasach II wojny światowej. Wątków, które pani zamieściła w tej książce, jest bardzo wiele i zachęcam państwa, słuchacze Radia Gdańsk, do sięgnięcia po książkę Między migracją a integracją. Społeczeństwo Gdańska w latach 1945-1960. Profesor Sylwii Bykowskiej, która dzisiaj gościła u państwa w domach dzięki Radiu Gdańsk. Dziękuję pani profesor.
Serdecznie dziękuję.
Marzena Bakowska, do usłyszenia. Strefa historii.